Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Ostatnia nasza konferencja, zgodna zresztą z tym, co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, dlatego że ma być o jałmużnie. Jałmużna jest niczym innym jak naszą relacją do drugiego człowieka, więc ostatecznie oznacza ona także świadectwo, które my dajemy. To, w jaki sposób my, co czynimy, co mówimy, to wszystko jest albo świadectwem, albo antyświadectwem, albo świadczy o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa, albo pokazuje coś dokładnie przeciwnego. I kiedy, wiecie, we Francji bardzo często spotykałem się ze starszymi swoimi parafianami, czy rozmawiałem z nimi, oni lubili przychodzić, opowiadać o pewnych swoich doświadczeniach. Wtedy też z takim ogromnym bólem serca mówili tak, że proszę księdza, jak dzisiaj tę wiarę przekazywać? W jaki sposób składać jałmużnę? W jaki sposób dawać świadectwo, inaczej mówiąc? Bo myśmy przekazali wszystko swoim dzieciom, swoim wnukom, ale ich w Kościele nie ma. Oni już się Panem Bogiem nie interesują. Jak to ma dalej trwać? Bo my widzimy śmierć naszych wspólnot, na naszych oczach. I to jest jeden z największych dramatów, które przeżywamy. Zresztą we Francji jest tak dramatyczna sytuacja, że dochodzi do... My się tu możemy cieszyć trójką księży. Jest ksiądz proboszcz, dwóch księży wikariuszy. Naprawdę się można nimi cieszyć i dziękować Panu Bogu. Tam dochodzi do sytuacji, w której w diecezji Nancy, gdzie odprawiałem jeszcze przed wyjazdem z Francji ślub dla Polki, dla Polaka i Francuski, tam proboszcz miał 20 kilka parafii. Jeden ksiądz, 75-letni. I mówi, że już nie daje rady, więc poprosił księdza biskupa o pomoc, o jakiegoś wikariusza. I biskup mówi, no jak kogoś będę miał, to ci przyślę. I opowiada proboszcz, mówi, no przysłał wikariusza, 74-letniego księdza, bo takiego miał, no młodszy jest w końcu, no ale z Alzheimerem niestety. Dlatego no tylko takiego księdza miał, takiego mógł przysłać. Sytuacja jest tak dramatyczna, że są diecezje, w których jeden ksiądz jest proboszczem 90 parafii, czyli praktycznie obejmuje diecezję całą, tak jakby w Polsce. 10 dekanatów prawie, że obejmuje swoim pasterzowaniem. Tam msza święta jest raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące w parafii. Jest gorzej niż na misjach momentami. Tak dramatyczna jest sytuacja. I teraz ci moi parafianie pytają się i pewnie dzisiaj my już musimy siebie pytać, w jaki sposób przekazywać wiarę, żeby to było skuteczne. Bo czasami sami czujecie, że mówicie wiele do młodego pokolenia, mówicie wiele do nas i to nie dociera. Słowa nie docierają. Jest taki przepiękna wskazówka Benedykta XVI, zawarta w encyklice Deus Caritas, gdzie papież mówi tak. Chrześcijanin wie, kiedy słowa muszą zamilknąć i kiedy ma pozwolić mówić wyłącznie miłości. Bo tam, gdzie jest miłość, tam Bóg jest obecny, bo Bóg jest miłością. I żeby wam zilustrować te słowa i pokazać, jak silne i potężne jest to świadectwo miłości, dobroci, wyrozumiałości, miłosierdzia, przywołajmy błogosławioną Anielę Salawę. Jej relikwie są w kościele franciszkanów w Krakowie, w takiej malutkiej trumience. Osoba świecka, która zatrudniła się u pewnej rodziny, zmarła w wieku 20 kilku lat z wyczerpania i wycieńczenia tym, co robiła. Ale zatrudniając się po prostu jako służąca w domu bardzo bogatych mieszczan krakowskich, otrzymała jeden tylko przykaz. Jeżeli chcesz u nas pracować, od dzisiaj nie wolno ci ani wobec nas, ani wobec naszych dzieci, ani używać słowa Bóg, ani mówić nic o Bogu. I ona przystała na tę umowę, ale kiedy zgodziła się, wzięła ze sobą kartkę, taki mały kawałek papieru, usiadła obok w pokoju, także oni widzieli, co ona robi, zapisała jakieś zdanie na tej kartce i włożyła sobie tutaj do takiego medalika zapinanego. kiedy po kilku latach niezwykle ofiarnej służby, niezwykle służby przenikniętej właściwie miłością i ofiarą tylko, i wobec tych dzieci, i wobec tych państwa, kiedy umarła z wycieńczenia, wtedy oni przypomnieli sobie, że tamtego dnia ona włożyła jakiś zwitek papieru tutaj dokładnie do tego medalika. I otworzyli ten medalik i wyjęli tę kartkę. I na tej kartce odczytali zdanie, które błogosławiona zdążyła napisać właśnie wtedy. Tam było napisane bardzo proste zdanie. Panie Boże, dzisiaj zabroniono mi mówić o Tobie słowami. Pozwól mi mówić o Tobie całym moim życiem. Ta mała błogosławiona, ta bardzo młoda dziewczyna doprowadziła do tego, że ta rodzina się nawróciła, że ona wróciła do kościoła i potem byli świadkami w procesie beatyfikacyjnym błogosławionej Anieli Salawy. Panie, dzisiaj zabroniono mi mówić o Tobie słowami. Pozwól mi mówić o Tobie całym moim życiem. Miłość jest największym krzykiem i głoszeniem obecności Pana Boga na świecie. Ale miłość jest dzisiaj potężnie szargana. I to pojęcie jest właściwie dzisiaj okrutnie przez ludzi zeszmacone. I ośmielam się użyć tutaj tego ostrego słowa, bo tak z miłością jest. Czasami nawet to słowo miłość służy do tego, żeby grzechy uzasadniać nasze. Pytam się, czemu mieszkacie razem przed ślubem? Bo my się, proszę księdza, kochamy. Miłość, czy rzekoma miłość, ma uzasadniać grzech, który się dokonuje. Ma być przeciwko Słowu Bożemu, ma być usprawiedliwieniem zła, które się dokonuje. Jeśli chcemy poznać definicję miłości, a ich jest mnóstwo, to najpiękniejszą, najbardziej prawdziwą, i ja myślę, że wszyscy to czujemy intuicyjnie, że to jest dokładnie ta definicja miłości, znajdziemy u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział 1-13. To, co słyszycie na wszystkich ślubach, bo dokładnie narzeczeni oni dobrze czują, że to jest dobra definicja miłości i jej się trzeba w życiu trzymać. Tam czytamy, że miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Wydaje się prawdziwe. Od razu człowiek czuje, że to jest prawdziwe. A teraz sobie przetłumaczymy to z polskiego na nasze. I zrobimy tak. Miłość jest cierpliwa. Co to znaczy, że jest cierpliwa? To znaczy bardzo prostą rzecz. Jeśli ktoś jest niecierpliwy, to znaczy, że nie ma czasu i wtedy się spieszy. Jeśli jest cierpliwy, to znaczy, że ma czas. Miłość ma czas. Jeśli ja nie mam czasu dla tych, których kocham, czy którym mówię, że ich kocham, to przestaję ich kochać i słabnie moja miłość. Ja muszę mieć czas dla swojego męża, dla swojej żony, dla swoich dzieci. Jeśli ja tego czasu nie mam, to ja się nie mam co łudzić, że moja miłość jest jakaś wielka i że moja miłość będzie rosnąć i pogłębiać się. Jeżeli ja nie znajduję czasu dla Pana Boga, to nie mam się co łudzić, że kocham Go jakąś wielką miłością. Miłość ma czas, miłość jest cierpliwa. Dalej, miłość jest łaskawa. Piękna cecha miłości, bo miłość jest łaskawa oznacza, że potrafi się dzielić po prostu. I chce się dzielić, chce rozdawać. Ja pamiętam takie szokujące zdanie, ostatnio je powiedziałem księżom na rekolekcjach kapłańskich, to mi mówili po konferencji, o, to w nas uderzyło. To księże, mówiłem, myślałem, że inne rzeczy w nich uderzą, ale to zdanie w nich uderzyło. A powiedziałem im zdanie, które powiedział ksiądz we Wiedniu w polskiej misji katolickiej, na pogrzebie jednej ze swoich zacnych parafianek, która często się dzieliła swoimi środkami z parafią. I on, żeby to podkreślić i innych też jakby zmobilizować do ofiarności, powiedział tak głośno, mówi, a twoja trumna nie będzie miała kieszeni. I to tak dosyć dotarło. I to księży też tak jakoś pobudziło w tej konferencji. Inne rzeczy tak jakoś ominęli, ale to ich jakoś tak pobudziło. Twoja trumna nie będzie miała kieszeni. Nie będzie czego wypchać na tamten świat. Tutaj się trzeba tym podzielić. Zostanie tylko to, co rozdasz innym. Zostanie tylko to i to będzie trwałe, czym się podzielisz z miłości po prostu. To jest miłość, jest łaskawa, ale nie tylko tym, co materialne. Oczywiście trzeba nie można zapominać, że miłosierdzie i miłość to jest także to, co niematerialne. Powie przepięknie Benedykt XVI, pierwszym aktem miłosierdzia jest prawda. Powiedzenie komuś prawdy jest pierwszym aktem miłosierdzia wobec niego, najprzedniejszym aktem miłosierdzia. To jest miłość, jest łaskawa. Dalej, miłość nie zazdrości. Jako Polacy, to do nas Polaków się odnosi idealnie. Otóż jako Polacy mamy taką cechę narodową, przepiękną, że kiedy komuś dzieje się źle, to my naprawdę potrafimy pomagać. Jesteśmy łaskawi, potrafimy się dzielić. To jest prawda. Puszki przed kościołami są pełne. Akcja Caritas, kiedy są inne akcje dzielenia się, kiedy pomocy po katastrofach potrafimy się dzielić. Kiedy komuś się dzieje źle. Ale nie daj Boże, żeby komuś się działo lepiej ode mnie. Żeby komuś się polepszyło. Skąd on ma ten nowy samochód? Toć tyle nie zarabia, żeby on tak szybko miał nowy samochód. Pokombinował, no. Znowu kombinował, kręci na boku w tym wszystkim. Nie można się dopatrzyć czegoś dobrego. Jest w nas coś takiego, że kiedy komuś się dzieje lepiej ode mnie, to wtedy to już nie jest za dobrze. Jak mu gorzej, to pomożemy. Jak lepiej, nie za dobrze. Miłość nie zazdrości. Co to znaczy? Potrafi się cieszyć z dobra drugiej osoby. A nawet z tego, że komuś się dzieje lepiej ode mnie. Z tego się potrafi cieszyć. Miłość nie zazdrości. Miłość nie szuka poklasku. Oklaski to jest coś, co się otrzymuje natychmiast po czymś, jak się coś dobrego dokonało i jak się sprawiło innym przyjemność. Miłość tego nie potrzebuje. Miłość potrafi być czasami bardzo konkretna, brutalna i dosadna wręcz. Taka może się wydawać. Wiedzą to rodzice, którzy zakazują na przykład wyjścia swoim dzieciom. Dokładnie to wiedzą. I czują, że te dzieci nie będą hiperzadowolone z tego, że akurat otrzymały zakaz. Ale to jest dla ich dobra. I miłość nie musi natychmiast otrzymać oklasków. Nie musi być natychmiast nagrodzona, inaczej mówiąc. Miłość nie szuka poklasku. Nie musi być natychmiast nagrodzona. Dalej, miłość współweseli się z prawdą. Coś przepięknego. Otóż, wyobraźcie sobie trójkąt. A w głowie trzeba sobie trójkąt stworzyć. Proszę ten trójkąt podzielić dwiema równoległymi liniami. Na dole ma być trapez u podstawy, u fundamentu. W środku trapez i u góry trójkącik. Teraz proszę w te pola wpisać trzy pojęcia, w swojej głowie oczywiście, które zaraz podam. Jedno z tych pojęć jest fundamentem, co z tego wynika i do czego to prowadzi, co będzie u szczytu. Pierwsze z tych pojęć to jest wolność, drugie miłość, trzecie prawda. Wolność, miłość, prawda. Proszę w głowie teraz uzupełnić ten trójkąt tymi pojęciami. Gdybyście to chcieli zrobić zgodnie ze Słowem Bożym, wyglądałoby to następująco. Podstawą tego trójkąta i fundamentem byłaby prawda. Dlatego, że Bóg stwierdza, że to, co najbardziej fundamentalne, to jest prawda. Ani wolność, ani miłość. Prawda. Najpierw jest prawda o rzeczach, a potem te rzeczy układają się albo w relacje, albo jesteśmy wolni, albo kochamy i tak dalej. Ale najpierw prawda. Bóg nigdzie w Ewangelii nie mówi o sobie, zobaczcie, przewertujcie Ewangelię. Bóg nigdzie nie mówi, Jezus Chrystus nigdzie nie stwierdzi o sobie, że On jest miłością. Tego nie powie. To będzie dopiero komentarz do tego, co Jezus Chrystus zrobił w pierwszym liście świętego Jana, w 4 rozdziale, w wersecie 8 i 16. Święty Jan napisze, Bóg jest miłością. Jezus Chrystus o sobie sam tego nie powie, ale powie, ja jestem drogą i prawdą i życiem. To powie. Jestem drogą i prawdą i życiem. Kiedy stanie przed swoimi oprawcami, zostanie zapytany o to, po co przyszedł, powie, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo i nie powie miłości, ale prawdzie. Kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. On jest prawdą. On jest samą prawdą. Wszystko zaczyna się od prawdy. Dlatego też w przysiędze małżeńskiej, obok miłości i wierności, które są właściwie synonimami, umieszczona jest też uczciwość małżeńska. Czyli prawda. Jedno z drugim macie się opierać na prawdzie. Wiecie, że w kościele to, co jest najważniejsze, idzie na końcu. Jak wchodzimy do kościoła procesyjnie, ksiądz wchodzi na końcu. Jak wchodzi biskup, biskup też wchodzi na końcu. Więc jeżeli mamy, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to akurat w tym przypadku to ostatnie jest fundamentem tych dwóch poprzednich. Miłość współweseli się z prawdą. Prawda jest fundamentem. Dlaczego? Co z tego wynika? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda prowadzi do wolności. Jeśli ja jestem chory i chcę odzyskać zdrowie, to w tym momencie muszę stwierdzić, na co ja jestem chory. Wtedy się mogę leczyć. Jeśli ja nie przyznałbym się do prawdy, że w ogóle jestem chory, to będzie prowadziło do śmierci. To jest bardzo proste. Prawda prowadzi do wolności. Jeśli mam problem z alkoholem i nie powiem sobie, że jestem alkoholikiem, to pozostanę po prostu w niewoli alkoholu, nie będę nad sobą panował. Wyzwolę się dopiero wtedy, kiedy powiem sobie w twarz, jestem alkoholikiem, mam problem z alkoholem. W tym momencie rozpoczyna się moje wyzwolenie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda prowadzi do wolności. Wolność jest czym? jest tym, że człowiek posiada sam siebie, należy do samego siebie. Nic nade mną nie panuje, tylko ja panuję nad wszystkim. Nie panuje nade mną alkohol, papierosy, pornografia, narkotyki, tylko ja panuję nad całą rzeczywistością. Jeśli cokolwiek z takich rzeczy nade mną panuje, to przestaję być wolnym po prostu. I teraz, jeśli posiadam samego siebie, to mogę siebie oddać drugiej osobie. A jeśli ja siebie samego czynię dar dla drugiej osoby, to kocham. W tym momencie kocham. Miłość jest niczym innym jak darem z siebie dla drugiej osoby. Więc wolność prowadzi do miłości. Ktoś, kto jest wolny, może kochać. Prawda, wolność, miłość. Miłość współweseli się z prawdą, bo prawda jest jej fundamentem. Dalej, taka bardzo ciekawa i ładna rzecz, to jest to, że miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Nigdy nie uznaje, że sytuacja jest ostatecznie bez wyjścia. Dla miłości nie ma sytuacji bez wyjścia. Mamy w Polsce czasownik, który jest nieprzetłumaczalny na żaden inny język. Przez 5 lat szukałem w języku francuskim razem z kolegami. Słowa, które by było odpowiednikiem tego, co się w Polsce dzieje w tym znaczeniu, a co jest oznaczone pojęciem kombinować. No to właśnie. Mamy takie, to jest polska taka cecha bardzo mocna, kombinować. Tego się nie da przetłumaczyć na język francuski, od razu mówię. To się da opisowo przetłumaczyć, ale nie ma jednego słowa, które wyrazi to, co my mówimy za pomocą skąd masz, skombinowałem. To jest bardzo negatywne pojęcie i ono się łączy z jakimś takim omijaniem czy działaniem na granicy wszystkich możliwych przepisów. A ja bym dzisiaj was chciał poprosić, żebyście we wszystkim pokładali nadzieję, czyli kombinowali ku dobru. Jak uczynić dobro, też można kombinować. Jak wywinąć się pokusie, trzeba pokombinować. Jak uciec od swoich wymówek, żeby nie uczestniczyć we mszy świętej w niedzielę, też trzeba pokombinować. Kombinujcie ku dobru. Można kombinować ku dobru. Mały Jasiu, ośmielam się to powiedzieć, bo ksiądz proboszcz jest na wprowadzeniu proboszcza w sąsiedniej parafii. Mały Jasiu, kiedyś wysłany przez mamę do plebanii, został pouczony, bo miał odebrać tam jakieś zaświadczenie. Mówi, tylko najpierw pozdrów księdza proboszcza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapamiętasz? No zapamiętam, mamo. Poleciał, wraca, macha tym zaświadczeniem, mama widzi, że ma ten papier w ręku. No i dobrze, a pozdrowiłeś księdza proboszcza? No nie. Nie? No nie, bo księdza proboszcza nie było. A skąd masz zaświadczenie? Pani gospodyni mi wydała. I jak pozdrowiłeś panią gospodynię? Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Można wykombinować? Pewnie, że można. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. I jedno i drugie, tu się nie ma co obrażać, po prostu jest dobrze. Można pokombinować. Dalej, miłość nigdy nie ustaje. Przeto trwają te 3, zakończy święty Paweł. Wiara, nadzieja i miłość, a miłość jest z nich największa. Biskup Jan Bernard Szlaga, bardzo wam polecam książkę Wywiad Rzekę z księdzem biskupem Szlagą. Reportażu stamtąd nie będzie, taki jest tytuł tej książki. On zapytany w tej książce o to, dlaczego miłość jest najważniejsza, dlaczego jest ważniejsza od wiary i nadziei, bo przecież Paweł to stwierdza, ustaną wiara i nadzieja, miłość nigdy się nie skończy. On stwierdza bardzo krótko i z właściwym sobie właściwie geniuszem takim ujmowania pewnych rzeczy, niezwykle syntetycznie, mówi, dlatego że tam taka pani Marzena Burczycka-Woźniak przeprowadza ten wywiad, więc on tak żywo mówi, pani nie wie czemu? Dlatego, że miłość to jest życie. Miłość to jest życie. I dokładnie tak jest. Miłość to jest życie. I wtedy ona mówi, a po czym, księże biskupie, poznać miłość? I biskup znowu dokładnie z taką samą krótkością odpowiada, znowu pani nie wie czemu? Po Chrystusie. Miłość można poznać po Chrystusie. Bo Chrystus jest cierpliwy. Chrystus jest łaskawy. Chrystus nie zazdrości. Nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. Nie szuka swego. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Chrystus nigdy nie ustaje. Najpiękniejsza weryfikacja tego, czy między nami jest miłość, czy w naszych przyjaźniach jest prawdziwa miłość, to jest pytanie o to, czy tam jest Chrystus. Czy ja się modlę za swoich przyjaciół, czy ja się modlę za swoich bliskich, czy ja się modlę za swoją żonę, za swojego męża, za swoje dzieci, za swoich rodziców, czy ja się modlę za zmarłych, którzy odeszli, czy ja ich jeszcze kocham, czy ta miłość nie wystygła przypadkiem, czy tam jest Chrystus. Po czym poznać miłość? Miłość się da poznać po Chrystusie. Dlaczego miłość jest najważniejsza? Bo miłość to jest życie. Bo miłość to jest życie. Wiara i nadzieja podprowadzają pod miłość, pod to, czym jest prawdziwa miłość. Ale miłość to jest życie. I teraz jeśli nasze świadectwo ma być związane z miłością i z kochaniem po prostu, z zamknięciem słów, to ono musi być na najwyższym poziomie. To nie może być świadectwo minimalne, takie tylko jedna spowiedź na rok, bo tyle Kościół każe, żeby minimum jakiś utrzymać, żeby w ogóle ta dusza jakoś funkcjonowała, była podłączona pod taki duchowy respirator przykazań. Trzeba po prostu o wiele więcej od siebie wymagać. Bardzo prosty przykład. W Teleekspresie są te takie głupie historyjki na koniec zawsze, że ktoś tam zrobił błąd ortograficzny albo pomylił literki, godziny czy coś innego. I kiedyś mówiono o przypadku windy na jednym z osiedli w Moskwie. Otóż ta sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że winda działała w poniedziałek przychodził mechanik i naprawiał windę. We wtorek, środę, czwartek do południa winda działała. W czwartek mniej więcej zaczęła się psuć koło południa. W piątek cały dzień mieszkańcy dzwonili, żeby ktoś przyszedł ją naprawić. Sobota, niedziela były wolne, w poniedziałek przychodził mechanik i sytuacja kilka tygodni się powtarzała. Co wymyślono? To dajmy temu mechanikowi mieszkanie koło mechanizmu windy na parterze tego bloku. I dali. Pomysł niby genialny. Sytuacja w konsekwencji wyglądała tak, że w poniedziałek on naprawiał tę windę. We wtorek, środę do czwartku ona działała. W piątek wszyscy szukali mechanika, gdzie on jest, a on był na wyjazdowych robotach. I w poniedziałek naprawiał znowu windę. Tak mniej więcej to wyglądało, czyli nic się nie zmieniło. I wtedy ktoś wpadł na rewelacyjny pomysł. Otóż postanowiono zmienić mu mieszkanie. Nie na parterze, ale na najwyższym piętrze tego budynku. I od tego momentu nie było dnia, żeby winda nie działała. Ktoś musiał mechanika przetransportować jednak na najwyższe piętro. Jeśli nasze działanie i nasze świadectwo i nasza miłość będzie tylko minimalna, taka na parterowym poziomie, nikt się tym nie zachwyci i nie pojedzie do góry, nikt nie zostanie przez to porwany. Jeśli będziemy od siebie wymagali i stawiali sobie wymagania i wiedzieli, że Bóg te wymagania nam stawia, bo nas kocha, ten kto kocha stawia wymagania, on ich z nich nie rezygnuje, to wtedy taka miłość będzie potrafiła pociągnąć do góry. I nie dość tego, z tych duchowych wymagań, to na przykład jest duchowa adopcja dziecka poczętego, które za chwilę będzie miała miejsce. Bardzo was do tego zachęcam. Jest modlitwa Święty Michale Archaniele. Też bardzo was do tej modlitwy zachęcam. To jest modlitwa z egzorcyzmem, potężna modlitwa, która chroniła Kościół przez ponad 100 lat i teraz została trochę tak zaniedbana w Kościele. Święty Michale Archaniele, bardzo, bardzo wam polecam tę modlitwę. Wspomagaj nas w walce, żeby do tej modlitwy wracać. I nie możesz się, drogi bracie i siostry, usprawiedliwiać, że ktoś inny, a nie ja. To ty masz dawać świadectwo, tak jak dzisiaj siedzisz. Nieważne, czy masz 1,50 m, czy 2,5 metra, obojętnie ile masz lat, ty masz dawać świadectwo. Bo jeśli zaczniesz rzucać na drugą osobę, bo ktoś już to robi, to ja nie muszę, to w tym momencie dojdziemy do takiego morału, jaki wynika z historyjki, którą wam przeczytam, dlatego że to jest zabawa słowna. Ja bym się pokręcił, gdybym miał to z pamięci powiedzieć. Historyjka jest taka, były sobie cztery osoby. Pierwsza miała na imię Każdy. Druga miała na imię Ktoś. Trzecia miała na imię Ktokolwiek. I czwarta miała na imię Nikt. Do wykonania było pewne bardzo ważne zadanie i każdy mógł je wykonać. Każdy był pewien, że ktoś je wykona. Ktokolwiek mógł je wykonać, ale nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo to zadanie mógł wykonać każdy. Każdy myślał, że ktokolwiek wykona to zadanie, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że każdy tego zadania nie wykona. Cała historia skończyła się tak. Każdy oskarżał kogoś, podczas gdy nikt nie zrobił tego, co ktokolwiek mógł zrobić. Każdy oskarżał kogoś, podczas gdy nikt nie zrobił tego, co ktokolwiek mógł zrobić. Niech ta zabawa słowna nam utrwa i że to my jesteśmy powołani do świadectwa. I na zakończenie też całych rekolekcji. Jedna historia, która niech podniesie nas na duchu w naszej modlitwie, w naszym poszczeniu i w naszym dawaniu jałmużny, dawaniu świadectwa, w naszej relacji wobec innych. Otóż z nami jest zawsze Bóg. Bóg jest zawsze Ojcem, który jest po naszej stronie i nigdy nas nie opuszcza. Zawsze w dobrym nas będzie błogosławił. On na nas patrzy tak, jak patrzył w momencie stworzenia świata na swoje stworzenie. A widział Bóg, że wszystko, co stworzył, wszystkich, których stworzył, że oni są bardzo dobrzy. Tacy jesteśmy w oczach Pana Boga. Jesteśmy bardzo dobrzy. Gubimy się. Gubimy się, grzeszymy, ranimy. Bóg ciągle widzi, że jesteśmy bardzo dobrzy. Ciągle się cieszy i ciągle czeka na nasz powrót. I to może być tak bardzo mobilizujące dla człowieka, kiedy ma świadomość, że nie jest sam, ale że Ojciec na niego patrzy. W pewnej drużynie piłkarskiej, która doszła do finału rozgrywek po raz pierwszy ze szkoły, do finału rozgrywek ogólnokrajowych, jeden z rezerwowych, ważny, no nie gra w pierwszym składzie, no ale ważny, bo jest w rezerwie jednak zawodnikiem, jeden z uczniów, podchodzi do trenera i mówi: panie trenerze, ja wiem, że jest tydzień przed meczem, jesteśmy na tydzień przed meczem, ale ja muszę jechać do domu teraz na kilka dni, dlatego że mam bardzo ważny powód i po prostu nie będę mógł teraz ćwiczyć. Trener trochę taki rozzłoszczony mówi: no słuchaj, jakby się coś komuś stało, ty wchodzisz, no musimy ćwiczyć, no to jest finał, który pierwszy raz mamy taką szansę, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Jaki jest powód, dla którego ty chcesz jechać? I on mówi wtedy: bo mój tata umarł. Umarł mój tata i chciałbym jechać na jego pogrzeb. Trener spuścił z tonu i mówi: no tak, no to jest pogrzeb taty, więc jest jasne, że no musisz jechać. Ale on mówi: zanim wyjadę, miałbym jedną prośbę. Ja w tym meczu chciałbym grać w pierwszym składzie. Nie w rezerwie, w pierwszym składzie. No i trener pod wpływem emocji mówi: dobrze, no będziesz grał w pierwszym składzie, jak za tydzień wrócisz. Ale kiedy on wyjechał, to przez cały tydzień nie mógł sobie wybaczyć. Mówi: ja praktycznie oddałem mecz. Nie dość, że on był słaby, bo już był w rezerwie, to jeszcze go wpuściłem na boisko w pierwszym składzie, czyli praktycznie oddałem ten mecz. Jest już po wszystkim. I jeszcze nie ćwiczy przez cały tydzień, bo wyjechał, czyli się nie zgra z całą drużyną. I on wrócił po tygodniu. Grał rewelacyjnie. Dzięki niemu drużyna wygrała, strzelił wszystkie bramki i kiedy schodzi z boiska, pierwsze co trener robi, zamiast być zadowolonym, bierze go za rękaw, bierze na bok i mówi: co ty wyczyniasz? Gdybyś ty tak grał, my byśmy w tym finale już kilka razy byli, my byśmy ten puchar już kilka razy mieli, nigdy tak nie grałeś jak dzisiaj. Co się stało? A on mówi tak: panie trenerze, mój tata przez całe życie był człowiekiem niewidomym. On nigdy nie widział mojej gry. Nigdy nie widział tego, jak ja sobie radziłem na boisku. A dzisiaj pierwszy raz ja mam pewność, że on patrzy, jak ja gram. I dlatego tak grałem. Jeżeli mamy świadomość tego, że Bóg na nas patrzy i wie, że jesteśmy dobrzy, że otwiera nam nieustannie oczy, bo chce, żebyśmy zobaczyli prawdę o świecie i zaczęli kochać i cieszyć się dobrem i pięknem, to po to, żeby nas kiedyś doprowadzić do swojego domu, uwolnić od zła i przez modlitwę, post i jałmużnę nie tylko uczynić nas szczęśliwymi tam w niebie, ale już tutaj w niebie, już tutaj na ziemi uczynić niebo i powiedzieć wszystkim: Bóg jest i Bóg jest miłością. Amen.